Witamy.
Hello.
Dzisiaj będzie luźniejszy odcinek, tak jakby poprzednie takie nie były.
No, ostatnio jakoś mamy taki bardziej luzacki temat, ale to się sprzedaje, patrząc po odcinku Reclaiming z pana.
Czy mogę powiedzieć OK, popie?
Tak, proszę, powiedz o tym.
Czekaj, bo Izzy napisała do mnie. Czy dobrze pamiętam, że ty lubisz Milowicza? Kocham. Dobra, słuchajcie, kochani. Ostatnio się dowiedziałam, dlaczego ludzie lubią BTS.
Dlaczego?
Zobaczyłam zdjęcia paru typów z tego zespołu w strojach pokojówki. I takie, I get it now.
Nie możesz się im oprzeć.
I no niestety taka jest prawda. Natomiast K-pop dalej jest niestety nieetyczny.
No.
I dalej nie jestem w stanie go słuchać,
Nie
ale
możemy mieć wszystkiego.
nie możemy mieć typa z niebieskimi włosami z Fantastic Baby.
To są nie Fantastic Baby, to jest jedyna piosenka K-popowa, której ja tak semi-regularnie słucham, ale właśnie
Dla mnie to jest Gangnam Style.
te teledysk jest tak sexy, szczególnie ten typ z niebieskimi włosami. To jest najpiękniejszy człowiek na świecie. Ale wiesz co? On ma syndrom tego aktora, co grał Toma Riddla w Komnacie Tajemnic. On poza tym teledyskiem już nie jest taki przystojny jak w tym teledysku. Znaczy jest, ale nie aż tak, nie ma tego vibe'u. Wiesz, o co mi chodzi?
Znaczy, to prawda, ale miał jeszcze jedną świetną sesję, gdzie palił papierosy.
To jak tylko skończymy nagrywać podcast, to już to sprawdzam.
A teraz słuchajcie. Piękni chłopcy w strojach pokojówki. Generalnie jedna z moich wielkich słabości. No i poszłam down the rabbit hole i natrafiłam na, wiecie, jakieś tam momenty, gdzie oni mówią po angielsku, co nie? I dziennikarka spytała takie... Jaki jest wasz pick-up line? Nie? Czy macie jakiś tekst na podryw? Jeden dosłownie tak z niczego, tak z niczego, tak. Nagle. Tym swoim ingriszem takie. Do you know BTS?
Nie fair, on nawet nie musi próbować, nie?
I to jest takie wow. I miałam taką wizję, że po prostu podchodzę do randomowych osób na imprezie i takie. You know, blachary.
Jest marzenie.
To mi się generalnie skojarzyło z takim fragmentem z programu Rozmowy w toku, bo tam był taki koleś, tirowiec, który podrywał laski na to, że jest kuzynem Ronaldo.
Szkoda, że już rozmowy w toku to była jedna z moich ulubionych rzeczy na świecie i moje sekretne marzenie to było wystąpić w rozmowach w toku.
Znaczy ja słyszałam, że 300 złotych ci dawali, jeśli tam po prostu wchodzisz i występujesz jak normalny człowiek, a 600 zł, jak zrobisz siebie ekstra pajaca, no to ja tam wchodzę i 600 zł jest moje.
Nawet byś nie musiała, wiesz, próbować. O Jezu, odcinek pod tytułem Jestem blacharą. I ty tak wchodzisz i naprawdę udajesz taką blacharę prawdziwą, tą taką, no nieprawdziwą, wiesz co chodzi, tą
Tak, tak.
oryginalną, że lecisz na samochody, a to wszystko performance art. To wszystko po to, żeby promować nasze blacharstwa, to by było piękne.
Właśnie rozmawialiśmy o tym ze znajomymi na naszej konfie. Tak, generalnie, jeśli ktoś nie wie, to ja wam powiem. Ja zbierałam bober, tak centralnie zbierałam bób, po prostu, czy to w upał, czy to z rękami oblanymi żrącą substancją, czy to z wodą chlupoczącą w butach, za 10 zł za godzinę. Dlatego taka kompromitacja to już mi jest straszna, zwłaszcza jak dostanę więcej niż te dychę za godzinę, co nie? Dlatego ja mogę brać udział w rozmowach w toku. I mam jedną wizję swojej postaci, mianowicie chciałabym grać taką stereotypową blacharę z tym make-upem i strojem i rzucić gumę i intonować wszystko w galeriankach i wejść na szpilkach i potykam się o własne nogi i wypierdalam się tu szedł dryzgą, bo ja bym to real life zrobiła. A wiesz, a tutaj to by był przynajmniej jako element scenariusza i bym wypadła trochę lepiej. Moja koleżanka napisała dwie rzeczy. Wyjebane Ptetmajera, to jest taki inside joke, nieważne. On już był i stracił swoją szansę, jak nie odebrał. Nagrajmy własną wersję rozmów w toku. W sensie rozmówca, Ewa Drzyzga, jakiś ekspert, wiadomo, publiczność. Czyli trzeba przynajmniej 5 osób. Jeszcze, o kurwa, wiecie, że rozmowy w toku mają 34 sezony. 2654 odcinki.
Ile problemów społecznych to musiało poruszyć? Bo były też takie odcinki, że były jakieś takie zupełnie zwykłe rzeczy, na przykład, nie wiem, dzieci, aktorzy i inne takie, a były jakieś takie zupełnie pojebane w stylu Luntek albo ten typ, co miał jakąś tam siekierę wbitą na głowę i jedna babka z tego, z publiki powiedziała, jakbyś był moim bratem, to bym się ciebie wstydziła, a on odpowiedział, też bym się ciebie wstydził. Ale w ogóle były takie kompilacje na YouTubie, najlepsze momenty z rozmów w toku i była laska, która była zakochana w Nieciku i zaprosili ją, a potem do studia wszedł ta właśnie Niecik w samej, we własnej osobie. Pamiętam to. A jakby wyglądały twoje rozmowy w toku?
Już powiedziałam właśnie.
No ale o czym, na jaki temat byście dyskutowali?
W sumie nie wiem, ponieważ... Generalnie ja mogę na przykład grać eksperta, bo znam się na wszystkim, wiadomo, w sensie mam niesamowicie dobrą pamięć, nie? Więc mogę grać eksperta i mogę grać każdą rolę. Mogę być niedoszłym gwiazdorem disco polo. Mogę być smutnym wiktoriańskim utopionym dzieckiem. Mogę być typiarką uzależnioną od Tumblera, kinującą postacie z Homestucka. Każdą rolę mogę odegrać. Świat jest moim teatrem.
Przyszłabyś do tych rozmów w toku, jako laska, która udaje postać z Homestucka? Z markerami?
Tak. Nie, to już przesada. Natomiast każda rola, generalnie każdy outfit, każdy make-up. Ja mogę być wszystkim.
Ja mogę być Ewą Drzyzgą.
Ja dosłownie mogę być Alfą i Omegą w tym. Przecież jakby nie patrzeć, sam mój sposób mówienia i poruszania się jest w sobie memiczny. Oni by mieli field day ze mną na planie tego programu. Jeszcze studio nagranie z Krakowie, to niedużo bym zapłaciła za dojazd. Niestety program jest nienagrywany od 2016.
RIP. Ale wiesz co, skoro odnowili sędzia Annę Marię Wesołowską, to może.
Ale to inna stacja, nie? Inna stacja odnowiła.
No tak, TTV odmowiła, bo TTV jakby słynie z takich parę dokumentów.
I nie wiem, czy dalej by było nagrywanie w Krakowie, jeśli by mnie drożej wyszło... Drożej by mnie wyszedł dojazd, ja nie wiem, czy się opłaca. Ja pierdę, słuchawki mi wyskakują z uszu jak Adam Małysz, to jest skandal. W każdym razie rozmowy w toku. Tak, 600 zł dla mnie. Ile za to można rzeczy kupić? Można mieć za to tablet graficzny, kontroler MIDI i jeszcze zostanie na wycieczkę do Lichenia.
A wiesz, co ci powiem?
Słucham.
Koleżanka mojej mamy, tam wiesz, ze szkoły siedziały razem w ławce, wystąpiła w... jednym odcinku sędzi Anny Marii Wesołowskiej i ten odcinek powiedział Trans Rights, bo to było o tym, że, uwaga, spoiler, sędzia Anna Maria Wesołowska, najnowszy sezon, była transbabka, no nie?
No.
I była oskarżona o to, że wywoliła, że po prostu spuściła w pierdol jakiemuś tam takiemu dresowi, nie? I w zasadzie pół odcinka to były mikroagresje tego dresa w stosunku do niej. I jakby motywem było to, że po prostu jakby przelała się czara goryczy i ona tam go chyba zrzuciła ze schodów, no nie?
Idolka.
I potem, słuchajcie, potem przyszła na świadka żona tego dresa i okazało się, że ona i ta transbabka mają romans! I to było takie trans rights. A w ogóle i właśnie w tym odcinku wystąpiła ta koleżanka mojej mamy jako jedna ze świadków i jako ten świadek powiedziała, że nie pamiętam jak się nazywała ta babka, no że ale ona taka wspaniała sąsiadka, bardzo ją lubię. Tak! Sędzia Anna Maria Wesołowska powiedziała trans rights.
To urocze.
No, kocham ten odcinek. I na końcu ten typo dres, bo właśnie się okazało, że ona zepchnęła go ze schodu, bo ten dres się znęcał nad tą laską i potem poszedł do więzienia i one sobie były sobie lesbian queens. Kocham.
Ale i tak, ja osobiście nie lubię tych sezonów Wesołowskiej po odnowieniu, ponieważ jak oryginalne sezony, one po prostu udawały, że chcą być tym cartoon drama, a nie po prostu off the rails i napchać jak najwięcej absurdu. Miało to jakąś wtedy strukturę i jakiś sens. Natomiast, no mówię, te nowe odcinki one starają się być jak najbardziej absurdalne z każdej strony. Taka jest ogólna tendencja.
Był w ogóle odcinek taki, że że było dwóch kolesi, nie? I oni byli jakimiś tam modelami czy kimś takim.
No.
I rzekomo jeden otruł drugiego, nie? Że coś tam dosypał mu coś do wody, nie? No i oni się strasznie nienawidzili. I słuchaj, wiesz, jakie było rozwiązanie tego? Okazało się, że ten typ sap się otruł, bo chciał tego drugiego wyrobić. Jak to jest fizycznie możliwe, żeby to się stało?
No kto by tak nie zrobił? Znaczy nie, no to jest akurat powszechny motyw CSI.
Nie, po prostu ja sobie jakby nie umiem wyobrazić sytuacji, gdzie otruwasz się, żeby tylko komuś uprzykrzyć życie, jakby.
Nie? Ja bym to zrobiła.
Bym się bała, że mi się krzywda stanie.
No i chuj, że cię krzywda stanie, no ale przynajmniej będzie sukces, że ktoś będzie miał przejebane.
No i w końcu tamten poszedł do więzienia chyba za to, że ten i tak jego kariera się poszła jebać.
No ale skarbie, celu święca środki.
A w ogóle wiesz, co mnie śmieszy? Bo ogółem, nie wiem czy wiesz, ale różne agencje modelingowe nie tylko cię wysyłają na sesje zdjęciowe i na pokazy, ale też bardzo często cię wysyłają, żebyś grała w jakichś reklamach i tak dalej. I wiesz, i tych dwóch kolesi, co grało tych modeli, to faktycznie oni byli wysocy i mieli właśnie takie... To autentycznie byli prawdziwi modele i wyobraź sobie, że przyjmują cię do jakiejś agencji i kurwa jednym ze swoich zleceń jest to, że grasz w Sędzi Annie Marii Wesołowskiej.
Przyjmują cię do jakiejś agencji. Ja mam 1,55 m.
Ale to naprawdę musiała być sytuacja dosłownie, że twórcy piszą do jakiejś agencji i dajcie tam takich dwóch typów. I ja aż chyba kurde po odcinku sprawdzę, jak się nazywają, bo...
A wiesz, co mogę powiedzieć o CSI?
No.
Ja jestem ogromnym fanem CSI. Dosłownie w dzieciństwie, akurat jak babcia zmarła, to miałam pokój po niej i tam był taki stary telewizor kineskopowy. To ja codziennie sobie oglądałam po prostu. Jak leciało od 20 do 23 na jakiś TV4, TV6, miałam całe obczajone, kiedy leci w jaki dzień, jaka seria, czy Nowy Jork, czy Miami i tak dalej. Generalnie Las Vegas tam za bardzo nie puszczali. I doszło do tego, że ja dosłownie robiłam notatki, że wiesz, który odcinek, którego sezonu i całe podsumowanie pisałam.
I nikt się nie zorientował, że jesteś autystyk.
Dokładnie. Natomiast te seriale to po pierwsze wiadomo, że to jest kop propaganda niestety. Ale po drugie, zawsze zastanawia mnie to, że im większy mają budżet, tym gorsze robią te odcinki. Wiesz, o co mi chodzi? Im większy jest budżet, im więcej ludzi ogląda, tym po prostu z siłą rzeczy mniej się boją, mniej podejmują ryzyko, bardziej się boją.
Mhm, tak.
I teraz te ostatnie sezony, bo już chyba wszystkie z CSI zostały cancelled. Już żadnych nie produkują. Natomiast te ostatnie sezony to były same gówna typu, nie wiem, tam powiedzmy mąż jakiejś racki zabił jej kochanka zazdrości, inne tam gówna. Takie typowe dramy białej klasy, średniej i wyższej. Natomiast pierwsze odcinki, o Jezu, mój ulubiony, to jest... Który to był? Chyba 10 pierwszego sezonu CSI Miami. Sprawdźmy. Wikipedia jeszcze dopisze. Tak, 10 sezonu pierwszego. Tam znaleźli profesora z jakiegoś koledżu powieszonego na drzewie. Uprzednio był torturowany, że miał tam, no, że na przykład powieki miał sklejone tak, żeby mieć permanentnie otwarte oczy, wiesz o co chodzi.
Mhm.
Górną powiekę przyklejoną, że był rażony taserem, wykrwawiał się, wisząc i tak dalej, co nie? No i okazuje się, że on miał tylko 13 uczniów, trzewiał się na lekcjach za Hitlera, że znęcał się nad psem jednej raski i ona musiała robić notatki, że dosłownie zabił jej psa. Tam, wiesz, codziennie go nacinał, raził prądem i tak dalej, i tak dalej. I on też okazjonalnie raził prądem. I ona właśnie snapnęła i go zabiła, kiedy okazało się, że to wcale nie był, wiesz, jakiś research na tym psie. Tylko to było po prostu, żeby sprawdzić, kiedy ona się złamie. I też pierwsze odcinki bardzo dużo mówiły o na przykład tym, jak często zabijane są pracownice seksualne przez to, że policja ma wyjebane na nie, albo jaki duży jest ryzyko zaginięć wśród osób ciemnoskórych czy natywnych, nie?
Mhm.
A w późniejszych sezonach nic nie mówię, tylko ta biała, bogata klasa średnia.
To jest ogólnie tendencja różnych seriali, na przykład Sherlock Holmes BBC.
A nie znam tego. Widziałam jeden odcinek w szkole. Mi się nie podobało.
Ten pierwszy odcinek The Study in Pink, nie pamiętam, to był w miarę jeszcze taki okej, okay, ale ostatni sezon to już było takie gówno, że ludzie robili teorię, że zaraz będzie sekretny odcinek, który sprawi, że cały sezon nie będzie gównem, ale nie było żadnego takiego odcinka. Okazało się, że jest ten. Problem jest w tym, że kiedy ludzie dostają budżet, to zamiast wywalić go na najlepszych pisarzy, to wywalają go na rzeczy typu CGI albo kostiumy i tak dalej. I też jest tendencja do tego, że czym więcej jest, czym bardziej popularna jest dana seria, tym bardziej są w stanie dać im więcej odcinków. Moim zdaniem najlepszym sposobem pisania jest napisać coś i potem wyciąć 30% z tego, ponieważ wtedy masz jakby, zostawiasz tylko to, co najważniejsze. I no niestety, jako że Sherlock dostał te więcej niż tam chyba 30 minut plus, to wlepili więcej jakichś efektów CGI właśnie i zamiast jakąś porządną fabułę stworzyć.
Ja mówię, dla mnie problemem jest samo to, że wiadomo, im więcej masz, tym więcej masz do stracenia i po prostu stacje się wtedy boją dawać jakiekolwiek ciekawsze odcinki, żeby nie zniechęcić widzów.
No ale z drugiej strony zniechęcają widzów słabą jakością, więc jakby miecz oposieczny.
No tak, ale wiesz, nie mówię, że to działa, tylko po prostu mówię, jaka jest motywacja za tym.
Z drugiej strony masz Gry o Tron, przy czym HBO powiedziało twórcom, że macie nieskończony budżet, dosłownie, i możecie zrobić tyle sezonów, ile chcecie, ale im się już nudziło i wyprodukowali gówno i chcieli już robić Star Warsy. Potem jak ten finał flopnął, zwolnili ich ze Star Warsów i to było po nic. Ale dosłownie powiedzieli im, macie nieograniczony budżet, ile pieniędzy chcecie, tyle wam damy.
Czy to jest w ogóle etyczne?
Pewnie nie, biorąc pod uwagę, że HBO ma dużo więcej do zaoferowania niż Gry o Tron. Nie wiem, Westworld.
Nie znam tego niestety.
Mam do ciebie bardzo ważne pytanie.
Słucham.
Wolałabyś ruchać się z duchem czy z demonem?
Z demonem.
Czemu?
Mogę przedstawić cały dyskurs, jaki wynikł z tego pytania. Ponieważ właśnie napisałam na Twitchy, kochani, nawet nie, to jest taka konfa ze znajomymi, że po prostu czytałam jakiś Kesha czy Lucy Liu, że mają jakieś różne historie o uprawianiu seksu z duchami. Tak, że naprawdę, że w pokoju hotelowym czy coś. Swoją drogą chciałabym być na tym etapie świadomości, po prostu ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby móc sobie wmówić coś takiego, ale dobra. Teraz przyjmujemy dla fizyki, że to prawda. Ale niektóre demonki wciąż wierzą w sukuby i inkuby, czyli te demony, że jak masz mokry sen, to tak naprawdę demon przyszedł cię wyruchać. No i zadam pytanie, z kim byś się wolał uprawiać seks? Demon, like, duch, serce. I były 3 lajki, 0 serce. Oraz była odpowiedź o treści, co za rodzica, dajcie mi seks. Oraz ja tam wolała trójkąt równoboczny z nimi, przynajmniej jakieś porównanie na przyszłość. Mi duch kojarzy się z prześcieradłem i taką łajzą, a demon ma charakter.
Ale wiesz, z duchem masz ten element, jakby duch należy w ogóle do innego świata, do świata zmarłych i jest niewidzialny. To jakie to uczucie ruchać się z kimś, kto jest niewidzialny?
Demon niby należy do twojego świata?
No dobra, ale jakby nie należy do twojego świata, ale też jest kurde żywy, a duch jest martwy, to jest dusza czyjaś. On nawet nie jest fizyczny, to jest dziwne. Chociaż też bym wolała z demonem.
Nie wiesz, kto to może być, czy to będzie jakiś, nie wiem, kuźwa Juliusz Cezar, czy kto. To jest trochę przerażające.
No właśnie, kurde.
Ja napisałam, czemu demon? Po pierwsze, ducha nie widać, jedynie go czujesz, to jest dziwne. Po drugie, demony były opisane jako delikatne, zwracające uwagę na twoje potrzeby bardziej niż jakikolwiek ludzki kochanek. Po trzecie, duchy są silne i galaretowate w dotyku. But is dick still good?
A właśnie demony chyba nie mogą zmieniać to, jak wyglądają, prawda?
Znaczy zależy, które generalnie.
No to załóżmy, że mamy takiego, który umie się zmienić, no nie? To ja bym go poprosiła, żeby się zmienił w tego typa z niebieskimi włosami, z Fantastic Baby.
No i odpowiedź była. Czyli mamy do wyboru maszanie chuja w galerecie albo nadludzkie ruchańsko. Przekonałaś mnie, to jednak dajcie mi demona. Napalone samotne demony w okolicy szukają ruchania, zobacz jak. Generalnie demon nie przyszedł do mnie, natomiast zapomniałam zostawić otwarte okno, także jeszcze zobaczymy.
Jest też kwestia tego, że demonów raczej nie obchodzą role płciowe, więc mogłabyś go poprosić, żeby się ubrał w ten strój pokojówki. Raczej by nie miał nic przeciwko.
To jest bardzo kuszące.
Jeżeli jakieś demony słuchają naszego podcastu, to wiecie, moje drzwi są otwarte.
U mnie nie tylko drzwi. Pozdrawiamy wszystkich, którym nie wiem, którym mama wchodzi do pokoju.
Ten, zróbmy odniesienie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy słuchają podcastu z koleżanką. No to przytul, koleżanka, no przytul.
Koleżanka z demonem. Ty nawet nie wiedziałaś. Czy to tyle z tego dyskursu?
Tak, chyba myślę, że wyczerpałyśmy temat o tym. I jednak obiektywnie nasz konsensus jest, że z duchem mogło być ciekawie, ale jednak demon bije go na głowę.
Demon jest moim pierwszym wyborem, natomiast jak przyjdzie jakiś duch, to go nie spławię. Powtarzam. Słowa mojej koleżanki. Co za różnica, dajcie mi seks. Który to jest tydzień kwarantanny?
Nie wiem, ale już widać, że ludziom po prostu odjebuje zupełnie. Wiesz, jak jesteśmy jak teraz sekcjami, jak średniowiecze były różne takie klasztory, nie? I po prostu siedziały tygodniami zamknięte w tych klasztorach i miały jakieś wizje i właśnie ruchały je demony, to ja się dokładnie tak czuję teraz.
To robi się dużo bardziej zaawansowana metafora niż powinna.
To mi przypomina, że czy tablicą Ouija można demony wywoływać, czy demony to tylko duchy tym można? Chyba tylko duchy. Demony są jakieś tam różne... Teraz pamiętam, że na Wikipedii kiedyś czytałam, że jakieś tam różne trzeba było warunki spełniać, żeby demon do ciebie przyszedł.
Słuchaj, ja ci o tym opowiem, jeśli chcesz.
Zamieniam się w słuch, bo kurde, muszę powiedzieć, że...
Oddaj głos ekspertowi. Zacznijmy od tego, że o ile intencją Ouija jest przywoływanie duchów, tak niektórzy skarżą się, że faktycznie przyszedł demon, z czym w zasadzie bardzo często u nas jest stawiany znak równości między demonem, a po prostu takim bardzo silnym duchem szukającym zemsty. Ale mówię, było odniesienia o demonie, który chciał się manifestować i właśnie przez tabliczkę Ouija, natomiast nie wiadomo, czy to był faktyczny demon, czy po prostu taki duch, który miał dużo mocy i był wściekły. Natomiast do przywoływania demonów najtrudniejszą instrukcją jest Lemegeton. Znasz tę nazwę, czy nie znasz?
Nie, nie znam.
Również mówi się mniejszy klucz Salomona.
To druga nazwa, to mi się obiła uszy.
No i pierwsza część to jest Goecja. No i sztuka Goecji, to właśnie tam są opisane 72 demony i jest opisane, jak je przywołać. I tak, tutaj właśnie... Mam to otwarte na Wikipedii. Jakie te warunki? W rytuałach wymaga się spełnienia bardzo wielu konkretnych i niełatwych warunków. Okej, już to wiem. Rytuały muszą być odprawiane w bardzo konkretnym miejscu, odludnym, gdzie nikt i nic nie zakłóci ceremonii. W czasie, najlepiej 2, 4, 6, 8, 10, 12 lub 14 dnia miesiąca księżycowego. Z użyciem bardzo konkretnych narzędzi. Dodatkowe warunki dotyczą samego przyzywającego, który musi osiągnąć doskonałość, by nie paść ofiarą przyzwanych potęg. Każdy z demonów ma odpowiednią porę przywoływania. Królowie, między 9 rano a południem oraz od 3 po południu aż do zmierzchu. Książęta, od świtu do południa i tylko w ładną pogodę.
Czyli wow, tylko jakieś, nie wiem, bezchmurne.
No, prałaci, w każdą porę. Markizowie, od 3 po południu aż do świtu. Prezydenci, w każdą porę. Jednakże po zmroku za pomocą ich własnych królów. Hrabowie, w każdą porę. Rycerze o świcie oraz o 4 po południu do zmierzchu. No i każdy ma sigil, czyli tę konkretną pieczęć, co nie? I tak, królowie muszą mieć złote, książęta miedziane, prałaci z cyny, markizowie ze srebra, prezydenci to rtęciowe. Przy czym Crowley sugeruje, że być może jednak powinny być wykonane z mieszaniny miedzi i srebra lub srebra i rtęci. Hrabiowie z miedzi i srebra w równych proporcjach. Przy czym Crowley sugeruje, że być może jednak powinny być one wykonane z żelaza. On to, kurwa, miał tupet.
Kim jest ten Crowley? Bo ja tylko znam go z takiego serialu, co go grał ten, co grał któregoś doktora. Kto to jest Crowley? Też jakiś demon?
Czekaj, czekaj. A on właśnie nie był autorem tej Biblii Szatana?
That's sexy.
Wsie chwila, czy nie? To jest Laveya, okej. Okay. Ale Crowley też generalnie był jednym z takich najbardziej znanych okultystyków.
Bo ja właśnie mówię, znam go tylko z tej książki i serialu.
Jest też świętym gnostyckiego kościoła katolickiego. Aspiracja.
Wyobraź sobie mieć imię do bierzmowania Crowley, bo kochasz demony.
Ale Alistair miał na imię.
Kurde, ale Crowley brzmi lepiej, chuj. Czyli ogólnie, a tę pieczęć, to jak to się wykonuje? Tę pieczęć, jak się robi?
Myślę, że po prostu odlewasz ten konkretny kształt.
Bo to ma jakiś właśnie kształt, że nie wiem, jakieś zwierzęta ma, czy co? O co chodzi?
Jak zwierzęta. W sensie, że nie rozumiem, o co tobie teraz chodzi.
Bo chodzi o to, że no, mi się sigil kojarzy właśnie z jakimiś różnymi zwierzętami, które symbolizują, nie wiem, ciebie, twój ród, etc. Jak wyglądają te pieczęcie? Po prostu mają jakiś, no nie wiem, jak to wygląda.
To jest po prostu zbiór symboli pisanych najczęściej w koło.
Okej. Ostatnim razem, jak byłaś u mnie, to próbowałyśmy coś tam z tą tablicą Ouija. To teraz już wiemy, co będziemy robić po kwarantannie.
Kurde, nie mogą same przyjść.
To co, wiesz.
Ale leniwe dupy strasznie.
Ty musisz ich zaprosić najpierw, co ty myślisz? Że co one?
A wiesz skąd generalnie wiem takie rzeczy? Bo w podstawówce czytałam Mineko.
To ja kiedyś pisałam takie opowiadanie o demonach i też czytałam właśnie o tych jakichś duchach Goecji i tak dalej. I w sumie jak skończę Potomnych, to wrócę do tego, bo też to ma kurde taki horny potencjał. W ogóle dzisiaj jesteśmy obie napalone i, i drodzy słuchacze, musicie po prostu się z tym pogodzić. Horny on mine, horny on wywiad z Blacharą.
Powiedz o tym, jakie możliwości dałoby ci przejście w przeszłość, bo ogólnie podróżowanie w czasie. Jeśli uznajemy, że kontinuum czasoprzestrzenne to generalnie to nie istnieje, można robić co się chce i w ogóle.
Przede wszystkim mam dwa marzenia. Po pierwsze, kupiłabym Rumbę, ten taki robot do sprzątania. Cofnęłabym się do starożytnego Rzymu i wypuściła tę Rumbę w Koloseum i zobaczyła, jak ludzie reagują na to urządzenie.
Chleba i igrzysk, kochani.
Ale wyobrażasz sobie, co oni pomyśleli, że to tu nie wiem, demon jakiś, Bóg? Zaczęliby czcić Rumbę.
Święty Skarabeusz.
A wyobraź sobie, że robił właśnie ze skarabeusze sprzątające im w domu. Siatkę montują, nie? Albo do żółwi. I te żółwie chodzą i ich zamiatają do... A po drugie, koniecznie bym się cofnęła do starożytnego Egiptu i napisała tam, wyryła w piramidzie Legia to chuje, ale mistrz Polski. Żeby zobaczyć, jak ludzie by zareagowali na to, że w starożytności było wspomniane coś takiego jak Legia.
Wielka Lechia Broke, wielka Legia Woke. Ja bym wyjebała jakiś aluminiowy po prostu krążek randomowy na piramidę, by o mnie mówili w starożytnych kosmitach.
Ale wymyśliłam jeszcze jedną, trzecią rzecz. Cofnęłabym się do Eratosthenesa i powiedziałabym mu, że za... To powiem, że za 2000 lat ludzie dalej będą myśleli, przy całej tej technologii, że ludzie dalej będą myśleli, że Ziemia jest płaska, mimo że on już to wyliczył.
Chciałabym nauczyć wejpować cywilizacje prekolumbijskie. W sumie oni by mnie czcili pewnie, bo oni mieli takie legendy o Bogu białej skórze, który przyjdzie.
O.
A myślisz, że dlaczego nie chcieli walczyć z kolonizatorami? Bo na początku myśleli, że to jest jak ponoszenie ręki przeciwko Bogu.
Yikes. Ja bym w ogóle wzięła, zajebała Krzysztofa Kolumba i elo.
Dobra.
Zatopiła jego statek.
To też napisałam na ten grup czat i powiem, jakie były odpowiedzi. Najpierw chciałbym spotkać Roman Dmowski i powiedzieć mu, że ma romans gejowski. To jest bardzo bliskie mojemu sercu. A ja bym dodała coś do szczepionek, żeby faktycznie powodowały autyzm. O, albo zakładając, że wszystko dalej potoczyłoby się tak samo, to spisałabym jakieś najważniejsze momenty w historii, przez co ludzie mieliby mnie za wielkiego proroka, czcili jak bóstwo. I to jest w sumie takie. To też ratuje na mój ulubiony temat retrokauzalności kwantowej, o którym ostatnio zrobiłam pierdolony esej przez to, że NASA odkryło wszechświat równoległy, gdzie czas płynie do tyłu.
My po prostu, ta wiadomość, że istnieje świat równoległy, to mnie tak załamała na jakieś 5 godzin. Ja po prostu myślałam tylko o tym, że, o Jezu, ja tak bardzo nie chcę, żeby istniały czasy równoległe, bo to mnie po prostu wprowadza w taki jakiś smutek.
Ale to jest niemożliwe, żeby nie istniały.
Shut up, ja nie chcę, żeby istniały.
W sensie dosłownie...
Daj mi żyć w mojej ignorancji. Dobra, ale w ogóle wyjaśnij, ja nie umiem fizyki, nie? Nie znam się na fizyce. Wyjaśnij mi, na jakiej zasadzie to działa.
Powiem wam, że nie odkryto żadnego, kurwa, równoległego świata. Nie odkryto żadnego innego wymiaru. Generalnie macie obserwatorium NASA o nazwie Anita. Generalnie nie chodzi o laskę, tylko to po prostu skrót długi. Oraz macie obserwatorium Ice Cube. I one po prostu, one badają neutrina. W sensie, neutrina to są takie strasznie malutkie cząstki pochodzące z kosmosu. Co sekundę nas mniej więcej bombarduje ich 100 tryliardów. Boże. 100 tryliardów, nie wiem, coś takiego. Jakąś tam liczbę wyczytałam. Sprawdźcie lepiej sami, a nie słuchajcie mojego pierdolenia kwestii konkretnej liczby. Ale generalnie one nam nic nie robią, ale mówię. Można określić, skąd mniej więcej przybyły. No i jest coraz więcej anomalii, jakby te neutrina wychodziły pod takim kątem, że ze środka Ziemi. I to jest coś, co najłatwiej jest wyjaśnić właśnie retrokauzalnie, że położenie cząstek jest określane nie przez ich wcześniejszą pozycję, ale przez ich późniejszą pozycję. Natomiast to jest po prostu tylko teoria. W tym akurat kontekście najbardziej prawdopodobna, ale wciąż to jest akurat teoria. W sensie ona nawet nie jest jakoś ogólnie przyjęta, nie tylko tam pojedynczy fizycy się tym interesują. I to tyle w zasadzie. Po prostu. Po prostu jest dużo anomalii wychwytywanych przez Anitę i dużo anomalii wychwytywanych przez Ice Cube. To tyle, to absolutnie tyle.
To jest fascynujące, bo te cząstki, one pochodzą z kosmosu. Czy jakim cudem one się w Ziemi znalazły?
Właśnie powiedziałam.
W ogóle perspektywa, że tam czas płynie do tyłu, jeszcze bardziej mnie przeraża.
To znaczy, że tutaj na Ziemi czas też płynie do tyłu. To znaczy, że płynie jednocześnie w obie strony i proste.
Dobra, mnie to przeraża i tyle. Bo ja się boję upływu czasu i...
A jakby... No to w zasadzie oznacza, że czas nie płynie. W sensie inaczej. Czas jest tutaj linią taką samą jak odległość. Znaczy, że de facto nie płynie, tylko ty możesz się znajdować na różnym etapie osi. A jeśli tak patrzysz, no to siłą rzeczy musi być w obie strony.
No tak, bo jest przeszłość i przyszłość.
No nie, bo istnienie przeszłości i przyszłości zakłada istnienie teraźniejszości.
Ja powiedziałam, ja się nie znam na fizyce i nie wiem, o czym do mnie mówisz, więc...
Jak masz 30 centymetrów linijki, co nie? Ta linijka nie płynie w żadną stronę o 30 centymetrów.
No nie.
Jak chodzisz po linijce, to może ci się tak wydawać, co nie? W jedną albo w drugą stronę. I w tej sytuacji w ten sam sposób musisz interpretować czas. Rozumiesz?
No tak, teraz... A, no faktycznie, bo jakby czas się nie przesuwa, on po prostu jest sobie i...
No, jako taka oś
czyli on istnieje tak jakby taka prosta, nie? Że nie ma początku ani końca.
No, w tej interpretacji można tak powiedzieć, natomiast to są wciąż kontrowersyjne tematy i wciąż nie do końca zbadane.
A jak w praktyce by wyglądał świat, gdzie czas płynie do tyłu? Byłoby to jakoś odczuwalne dla nas? Byśmy czuli...
Nie.
Bo nasze postrzeganie czasu zawsze będzie linearne, nieważne jaka jest prawda.
No to byłoby tak samo linearne, tylko w drugą stronę, Jezu.
No czyli co, byłoby jak w przypadku Benjamina Burtona, że się budzisz w grobie?
Nie znam.
To jest film o kolesiu, który się starzeje do tyłu. I zaczyna się od tego, że jest stary, a kończy się na tym, że jest dzieckiem.
No to widocznie tak, no ale wszyscy by to postrzegali za normę, nie? To jest dosłownie tylko percepcja, w sensie w samym świecie przecież nic by się nie zmieniało, tylko w twoim postrzeganiu jego. A wszystko by było zupełnie takie same.
Przytłacza mnie wielkość wszechświata właśnie teraz. I to, ile o nim nie wiemy.
Dlatego ja nienawidzę astronomii. To jest dla mnie najnudniejszy aspekt fizyki, kochani. A ja ogólnie fizykę bardzo lubię. Ja wszyscy mnie pewnie zjedzą, bo ludzie na ogół uwielbiają takie tematy.
Ja to sobie lubię tylko czytać o planetach i tyle i wyliczać jakieś...
Nie, dla mnie to jest po prostu kurewsko nudne. Zresztą po co mam o tym czytać, jak nawet nie będę mieć z tym żadnej styczności. Robię taką fizykę, którą mogę zaobserwować na co dzień.
To ma sens.
Z tym człowiekiem praktycznym w tej kwestii. Dlatego też nie lubię historii zresztą. Wyjątkiem jest biologia, która jest po prostu dla mnie zawsze za trudna i jej nienawidzę. Bo jest trudna. Prawie najbardziej trawiający problemy przedmiot w szkole. Wyobraźcie sobie, że cofacie się do drogi krzyżowej Jezusa i wpierdalacie się przed Weronikę, czy jak jej tam było i zamiast tego ona nie podaje mu chusta, wybijecie wtedy brawo. W sumie by mnie wtedy ukamieniowali pewnie czy coś, a myślę, że to poświęcenie, które jestem gotowa przyjąć. I ja napisałam. Wyobraź sobie, że zaczynasz głosić na nauki rok przed Jezusem i oskarżasz go o plagiat. Nie wiem, czy wiecie, jeden z najstarszych źródeł pisanych z Mezopotamii. To jest dialog między ojcem a synem i zaczyna się od słów: gdzie się szwendałeś, nigdzie się nie szwendałem. I generalnie jest o tym, jaka zepsuta jest obecna młodzież. I ja bym zrobiła podobnej długości esej, pismem klinowym. Koszt tam by było jebać policję, jebać, jebać policję. Albo jak są te malowidła w grocie w Lasko, to bym malowała tam z nimi. A jakieś takie albo stereotypowe alieny, samoloty, COVID-19.
O Boże, ale wyobraź sobie, że w tych jaskiniach by znaleźli aliena. Foliarze po prostu oszaleliby. Cały świat by oszalał.
No a to tylko ja się dobrze bawię. No koleżanka napisała: nie wiem, kiedy ludzie zaczęli świrować, że UFO przylatuje im na pola i robi kręgi itp. Wyobraźcie sobie, zamiast tych kręgów różnych robić tylko L w kółku. Wtedy nie tylko Tumulec by tego używał. A ja jeszcze takie: o, jak są w mitologiach bogowie, co pojawiają się razem z dźwiękiem grzmotu itp. Ja zabieram przeszłość, głośnik bluetooth i pojawiam się, jestem bogiem, co pojawia się przy dźwiękach cypis impra jest tu.
O Jezu.
Takie są jeszcze pomysły.
To ja poczekaj, jeszcze ja coś wymyślę. Ja bym się cofnęła. O, ja ci powiem, bo ja zadałam to pytanie Mikołajowi. Mikołaj by się cofnął w czasie i by zapobiegł temu, że nie pozwoliby, żeby Gorbi został sekretarzem partii. A jeśli o mnie chodzi, to co bym jeszcze zrobiła? Cofnęłabym się do czasów, kiedy jeszcze na Wyspach Brytyjskich mówiono staroangielskim i bym ich przekonała, żeby dodali jakieś pojebane słowo, żeby ludzie się teraz głowili całe życie nad tym, co to znaczyło. Właśnie nie wiem, dodali słowo legia to chuje albo coś takiego.
Znaczy w sumie wiadomo, że bardzo wiele osób by chciało przenieść się w przeszłość i po prostu badać też coś, nie?
Ale to nie o tym gadamy, gadamy o śmiesznych rzeczach.
Ja bym zabiła tego chuja, co chciał spalić Bibliotekę Aleksandryjską. Nie na moje warcie, suko.
Jeśli chodzi o badanie, to ja bym właśnie chciała posłuchać. Ja bym się kurwa cofnęła i zobaczyła, czy istniał protoindoeuropejski, bo moim zdaniem nie istniał, a nawet jeśli istniał, to nie wyglądał tak, jak wyglądają jego rekonstrukcje.
Ja bym się chciała dowiedzieć, skąd się wzięli Japończycy, skąd się wzięli Ainowie i czy ich języki są na czymś bazowane, bo nikt tego nie wie. Generalnie japoński to jest najczęściej używany powszechnie język, co do którego nie ma żadnej sensownej teorii, skąd on się kurwa wziął.
No.
No i wiadomo, te zatracone pisma jeszcze nie rozszyfrowane wszystkie. To co to kurwa znaczy, nie? Spytać lokalsów. Z drugiej strony musiałabym wiedzieć, jak ich spytać, więc...
A z trzeciej możliwe, że wcale nie umieli pisać ani czytać, więc...
No a mówię, że jak były pisma, których teraz nie można rozszyfrować. No to ktoś musiał pisać, żeby to napisać.
No to musiałaby się czy znaleźć tę osobę, to nie wiadomo, czy to by było takie łatwe.
Dobra, no i chuj, to jest moja wizja podróżowania w czasie. Ale mówię, trzeba by z drugiej strony wiedzieć, jak ich o to zapytać, ale z trzeciej strony to wcale by nie było trudne, własnoręczne rozszyfrowanie tego języka po prostu przebywając z ludźmi.
Mhm.
Zwłaszcza jeśli chodzi o takie bardziej prototypowe języki. Z prostą gramatyką i jak znasz sposób myślenia takich ludzi, na przykład jak wiesz... czy oni bardziej polują, czy bardziej uprawiają ziemię i tak dalej, to na luzie da się ogarnąć.
Mhm. Powiem wam teraz ciekawostkę. Europa jest najmniej, nie licząc oczywiście kurwa Antarktydy i innych takich miejsc, jest najmniej wariacji językowych na całym kontynencie, na świecie, w Europie.
Czy to nie jest takie w sumie common knowledge?
Trochę pozorom nie, bo jakby ja sama byłam zdumiona. Znaczy, jak ty pomyślałam, to myślałam sobie, a faktycznie, nie? Też biorąc pod uwagę, ile po prostu języków wyginęło podczas kolonizacji, ale jednak istnieją na przykład w Afryce języki, którymi mówią dwie osoby, max.
W sumie teraz właśnie językiem Ainu mówi ile? 10 osób?
Kiedyś tam nakręcili film w języku, którym mówi 20 osób.
Generalnie, jeśli nie wiecie, to Ainowie, co nie, no to są ci rdzenni mieszkańcy Wysp Japońskich, którzy notabene dopiero jakoś w 2006 zostali faktycznie uznani za mniejszość etniczną, kiedy już byli na wymarciu i prawie wszyscy zasymilowani. Dobra, mów o poważniejszym temacie.
No właśnie, trochę mnie martwi to, że cały odcinek był w takim jakby luźniejszym tonie, a teraz jakby chcę przejść na bardzo poważny temat. Nie wiem, czy tu nie będzie dysonansu, jeśli chodzi o ton, ale jednak powiedzmy, że pierwsza część odcinka była bardziej beka, a teraz przechodzimy do poważnej, ostatniej sprawy, mianowicie parę dni temu wyszedł nowy film Sekielskich na temat... W zasadzie nie tyle pedofilii w kościele, co na temat tego, że w zasadzie bardzo dużo osób chroni tych pedofilów i chroni ogólnie te struktury i wiadomo, że tam kościół ma jakieś tam wtyki w prokuraturze i tak dalej. I z drugiej strony też jakoś bardzo krótko po tym wyszedł film tego typa, którego nazwiska nie pamiętam, na temat Zatoki Sztuki i rzekomej pedofilii pośród celebrytów, że ta Zatoka Sztuki była jakimś takim punktem wymiany właśnie żywym towarem dziewczynek nieletnich. Moja osobista opinia na temat tych filmów jakby wyjebane mam w nie. Nie sądzę, żeby one... przede wszystkim o co chodzi? Mnie nie chodzi, ja nie oceniam tych filmów, tylko ja oceniam intencje za nimi, a intencja nie jest moim zdaniem szczera. Moim zdaniem oba te filmy nie istnieją po to, żeby zwrócić uwagę na problem, żeby zwrócić uwagę na ofiary i pomóc im jakby dojść do sprawiedliwości, tylko oba te filmy i wcześniejszy film Sekielski istnieją jako forma dyskredytacji przeciwników politycznych. Bo to dosłownie te oba filmy Sekielskich można sprowadzić do Kościół Bad, a film tego drugiego typa można sprowadzić do Kościół Nie Bad, Celebryci Bad. I to jest takie obrócanie się gównem nawzajem i przy tym to wszystko jest właśnie podszyte taką, wiecie, udajemy, że nam zależy na ofiarach, a w istocie moim zdaniem wcale nie zależy im na ofiarach, tylko właśnie na tym, że o, tu jest pedofilia, tu moja pedofilia jest lepsza od twojej pedofilii, ja jestem lepszy, ja jestem ważniejszy. I właśnie gdzieś w obu tych filmach były głosy ofiar, nie? Ale moim zdaniem te głosy ofiar były totalnie właśnie na tym drugim planie. Nie było jakiejś takiej chęci pomocy im, jeśli chodzi o dojście do sprawiedliwości, takiej prawdziwej sprawiedliwości, tylko bardziej właśnie takie, o, patrzcie, tak się źle dzieje i tak nie powinno być i dlatego, że Kościół jest zły sam w sobie. I moim zdaniem to jest absolutnie fałszywe i nieprawdziwe, szczególnie no ten Sekielscy to jeszcze, nie? Jeszcze tam przynajmniej były jakieś tam faktyczne próby właśnie dojścia do tej sprawiedliwości, ale też moim zdaniem to było podszyte nie autentyczną chęcią pomocy komuś z ogromną traumą, tylko właśnie takie a wbijem tutaj szpilę, nie? I bardziej to jest też dla mnie tańczenie na grobach.
No i jeszcze oni tam dali wypowiedź tego Celikowskiego, która może jeszcze bardziej podsycić homofobię w Polsce. Oni mogą powiedzieć, że się z tym nie zgadzają, co nie. Mogą sobie teraz tak mówić, ale wcale nie zaznaczyli tego w tym filmie w żaden
sposób. Dokładnie i jakby szkoda już została zrobiona. Bo jakby jeden z najbardziej bolesnych stereotypów w stosunku do osób LGBT, szczególnie gejów, jest właśnie to, że są pedofilami i bardzo, bardzo długo było używane to jako usprawiedliwienie do homofobii. I też nie wiem skąd się bierze w ogóle tendencja lewicy do jakiegoś nagłego takiego uznawania, że Telikowski, o to wcale nie jest taki zły, bo powiedział parę mądrych rzeczy, nie? Na przykład, nie wiem, Telikowski tam z parę miesięcy temu natweetował, że faszyzm jest zły. O, Telikowski powiedział coś ważnego, dobra, ale zepsuty zegar też się nie myli dwa razy dziennie. I też takie właśnie bezkrytyczne stawianie jakichś absolutnych ekstremistów, którzy otwarcie mówią o homolobby i wiążą to z pedofilią, znaczy wiążą bycie gejem z pedofilią, jest absolutnie szkodliwe i jest niedopuszczalne. I to, że oni obaj nawet jakby nie zwrócili na to uwagi i dopiero w postprodukcji powiedzieli, a my się z tym nie zgadzamy, to jest rażące zaniedbanie z ich strony, w mojej skromnej opinii. Też jeśli chodzi o tę drugą sprawę, z tą Zatoką Sztuki, czy co to kurwa tam było, nie wiem co to jest. Nigdy o tym nie słyszałam. To był słabo zrobiony film, po pierwsze, a po drugie ja jestem osobą, która zawsze wierzy ofiarom, zawsze wierzy jak po prostu by ktoś do mnie podszedł i powiedział, ktoś mnie zgwałcił, to ja bym automatycznie uwierzyła tej osobie, ale jednak to, że ten typ głównie tylko właśnie pokazuje palcami też jakby mi się nie do końca spodobało i nie wiem, typie, jeżeli zrzucasz tak poważne oskarżenia, to chociaż jeden najmniejszy dowód byłby dobrym pomysłem. A to dla mnie znowu wygląda jak tylko na sensacjalizację zjawiska i takie, o, moja pedofilia lepsza niż twoja. Jakby dla mnie oczywiste jest, że celebryci i inni tacy mają skłonności pedofilskie, nie wszyscy oczywiście, ale ogólnie, bo nie wiem czy wiecie, ale no w pedofilii tak naprawdę nie chodzi o to, że jest pociąg do dzieci, jest pociąg do władzy i jest pociąg do tej niewinności. Więc jeżeli ktoś ma ogromną władzę, to może sobie pozwolić na wszystko i chce to sobie na to pozwolić.
To nie jest tak właśnie, że celebryci są konkretnie pedofilami, tylko bardziej bycie celebrytą przyciąga pedofili.
Ich status właśnie na to pozwala. No i to chyba tyle, co mam do powiedzenia. Po prostu uważam, że oba te filmy są bardzo nieszczere i tak jak mówię, ten Sekielski jest krzywdzący w stosunku do gejów. I że to właśnie nie widzę w tym takiej szczerości typu naprawdę chcemy komuś pomóc, tylko chcemy pokazywać palcami Kościół Bad. I I cały dyskurs wokół tego się tak naprawdę do tego sprowadza. Zaraz jak wyszedł ten drugi film, to była właśnie wojna. Czy to była odpowiedź na tamten i tak dalej? I takie. To, że problem jest gdzie indziej, nie znaczy, że nie ma problemu w innym miejscu. Może być ten sam problem w dwóch miejscach i próba dyskredytacji jednego, bazując na drugim, też jest bez sensu. I jakby mogą cię obchodzić dwie rzeczy jednocześnie. Takie są moje odczucia na tym filmie. Jeżeli macie inne, to chętnie posłucham. A ten drugi film był naprawdę chujowo zrobiony. Bo na przykład całe te wypowiedzi tych dziewczyn, które zostały tam wykorzystane w tej Zatoce Sztuki, to były czytane przez dosłownie jedną lektorkę. Co jest w ogóle dla mnie absolutnie... Ja wyobrażam sobie, że może one nie chcą o tym mówić osobiście i może napisały i po prostu ktoś przeczytał, ale kurwa, może byście wzięli tak z pięć, żeby były różne głosy?
Nawet jest takie non-profit konto na Instagramie. Twoja herstoria o przemocy seksualnej i tam po prostu zgłaszają się wolontariusze i po prostu inne osoby czytają i każdy post czyta ktoś inny. Także jeśli wolontariat jest w stanie to zrobić, to tym bardziej taka bardziej komercyjna produkcja.
Poza tym ja nie wiem, ja słuchałam bardziej tego jednym uchem, a drugim uchem robiłam coś innego, bo ja nie umiem robić jednej rzeczy jednocześnie. I też naprawdę bardzo słabo ten... przekaz tego filmu też wypadł bardzo słabo, bo moim zdaniem to było skupienie na tych dwóch typach, a naprawdę nie było właśnie próby otworzenia tego, że o, tutaj celebryci tacy i tacy byli w tym klubie. I też to, że byli w tym klubie nie znaczy, że cokolwiek zrobili, nie? To tak jakby mówić, że nie wiem. Załóżmy, że...
Spotkałem się z Michaelem Jacksonem.
Tak. Załóżmy, że nie wiem. Jest szkoła, nie? I w tej szkole jest jeden nauczyciel, który zgwałcił ucznia. I to jest tak jak mówienie, że każdy, kto wtedy był w szkole, jest też gwałcicielem, więc to też jest bez sensu. Już sama obecność w jednym miejscu niewiele znaczy. Nie, naprawdę wkurzyły mnie oba te filmy i mam nadzieję, że znajdzie się jakaś bardziej zniuansowana odpowiedź na to, bo też ludzie mówią, też denerwuje mnie strasznie to, że o, jest pedofilia w kościele, a gdzie indziej też jest. Tylko problem jest taki, że to kościół powinien być ostoją moralności, a nie jest. I wykorzystywanie, kurde, religii i wiary, która jest dla wielu ludzi ważna i tyle osób ma księży za autorytetów, a oni tak nadużywają tego autorytetu, to też jest moim zdaniem nie do przyjęcia. Więc jakby to, że kościół jest pedofilia w kościele, jest moim zdaniem dwa razy bardziej godne potępienia. W skrócie. Taka jest moja opinia na ten temat.
Dobra, kochani. Piszcie w komentarzach, co wy byście zrobili, cofając się w czasie oraz czy dla was demon czy duch.
Chętnie przeczytamy to po tym rancie.
Tak, jeśli ktoś skomentuje, to przeczytamy na następnym odcinku.
Dobrze, widzimy się za tydzień.
Do usłyszenia.